Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Pozdrawiam Państwa z Buczy. Jak Państwo widzą, warunki są wyjątkowe. To nie jest jakiś mój pokój, tylko po prostu nagrywamy tą rozmowę, jak zwykle, gdzieś w miejscu, w którym obecnie się znajdowałem, gdzie się dało, tak żeby ta jakość tego nagrania nie była najgorsza, żeby ten dźwięk nie był najgorszy. Przed chwilą właściwie oglądałem miejsce, upadku rakiety z Korei Północnej, balistycznej rakiety kompozytowej z Korei Północnej, która została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą i tutaj gdzieś między Buczą a Borodzianką, nie będę mówił dokładnie gdzie, jest po prostu miejsce, gdzie ona spadła. Proszę zobaczyć, jaki lej zostawia taka rakieta. Proszę Państwa, w tej chwili Rosjanie nie dość, że produkują 250 tysięcy pocisków artyleryjskich miesięcznie, rocznie mogą 3 miliony wyprodukować, z tego co informuje wywiad ukraiński, to jeszcze dodatkowo dostają wsparcie w postaci szachedów z Iranu, rakiet balistycznych z Iranu i z Korei Północnej, no i używają ich do ataku na różne cele tutaj na terytorium Ukrainy. Ta przewaga w ilości sprzętu zdecydowanie rośnie po stronie Rosji. Więc były nagrania z samochodu w strefie, pod strefą Gazy, czy już nawet na terytorium strefie Gazy, były nagrania z Bachmutu, były nagrania z piwnic Awdijiwki, teraz jest nagranie z dziecięcego pokoju, a właściwie biura, które znajduje się w takim pokoju, biura jednej z zaprzyjaźnionych fundacji charytatywnych z Polski, w Buczy, w Ukrainie, Buczy tej słynnej, niestety ze strasznych rzeczy, ale podkijowskiej, więc tłumaczę Państwu, gdzie się znajduje i skąd takie tło na dzisiaj. A dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w tej chwili za wielką wodą, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo wizyta premiera Donalda Tuska, prezydenta Andrzeja Dudy, spotkanie z prezydentem Joe Bidenem, ale też będziemy rozmawiać o strategii Polski, o zagrożeniu dla Polski, to jak zawsze ze strony Rosji, to właściwie jak zawsze w ostatnim czasie. O tym też, co dzieje się tutaj na froncie, będziemy mówić, no bo myślę, że mój gość będzie chciał też kilka rzeczy powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja. Też ja będę chciał Państwu kilka rzeczy powiedzieć, ale przede wszystkim dziś postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ewentualny wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych może całkowicie zmienić sytuację bezpieczeństwa w Europie, tym samym też sytuację bezpieczeństwa Polski, czy zachodni sojusznicy w Europie nagle zdali sobie sprawę z tego, że Rosja jest dla nich zagrożeniem, jest zagrożeniem dla Europy. Jakie tak naprawdę zagrożenia Rosja stanowi w najbliższym czasie? Kto w tej chwili wiedzie prymat w polityce międzynarodowej? Czy to są Stany Zjednoczone, czy Chiny? Czy grozi nam wielka wojna między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i też przy okazji Rosją, w której my znajdziemy się w jakiejś strefie zgniotu siłą rzeczy między wielkimi imperiami? No i czy ogólnie rzecz biorąc jesteśmy zagrożeni wojną światową? O tym wszystkim będę rozmawiał, jak się już Państwo mogą domyślić, z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry, cześć Mateuszu, witam serdecznie Państwa.
Jacku, ja przed chwilą mówiłem, że oglądałem lej po rakiecie balistycznej z Korei, którą Rosjanie po prostu dostali i użyli jej przeciwko Ukraińcom. Chciałem Cię zapytać, jak teraz Twoim zdaniem wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o taką przewagę technologiczną, jeśli chodzi o Zachód i Rosję? No bo dużo się mówi o tym, że Zachód ma przewagę, a z drugiej strony jak tutaj jestem w Ukrainie, to ciągle obserwuję, że tego sprzętu, amunicji, może starszej, ale Rosja ma po prostu relatywnie dużo, dużo więcej od Ukraińców. Czy jest jakaś odpowiedź na tą przewagę w tej ilości tego sprzętu ze strony Zachodu?
No właśnie, właściwie sama to już udzieliłeś odpowiedzi, bo Rosja sama produkuje sprzęt albo ma takich sojuszników, albo pomocników, niekoniecznie sojuszników, którzy jej zarówno ten sprzęt dostarczają, jak i amunicję do tego sprzętu. Po wewnętrznych liniach komunikacyjnych Eurazji, czy to z Iranu, czy z Korei Północnej. A kto wie, co Chińczycy tam przekazują, jakie technologie podwójnego zastosowania. I Rosjanie mają własne surowce, własny przemysł wojenny. Ukraina tego wszystkiego nie ma. Musi dostawać pomoc z Zachodu. I tu pojawia się kwestia dwojaka. Po pierwsze, woli politycznej państw Zachodu. A jak wiemy, Niemcy nie chcą pewnych rzeczy przekazywać. Francuzi jeszcze innych nie chcieli przekazywać, a Amerykanie też do dnia dzisiejszego oczywiście nie chcą przekazywać wszystkiego i nie w stosownej liczbie. Czyli kwestia zarządzania eskalacją, kwestia celów politycznych wojny. W ostatnich miesiącach, moim zdaniem, pojawiła się druga zmienna, niekorzystna dla Ukrainy. Otóż okazało się, że w niektórych segmentach broni i amunicji Zachód nie ma zdolności produkcyjnych, nawet gdyby chciał, żeby udostępnić czy dostarczyć Ukrainie tę broń. To zmieniło, moim zdaniem, krajobraz polityczny czy nawet geopolityczny Europy. Stąd są te wezwania Macrona, stąd jest wzmożenie Sikorskiego, stąd jest próba reaktywacji Europy, bo przywódcy europejscy zwłaszcza zrozumieli, że w obliczu braku chęci pomocy przez Stany Zjednoczone Ukrainie, w przypadku potencjalnego załamania armii ukraińskiej i wygrania Trumpa czy jakiejś zmiany w Białym Domu i na dodatek braku zdolności produkcyjnych odpowiedniej, Rosjanie dalej będą dyktować warunki gry, nie tylko na Ukrainie. I na tym polega cały problem. Co do tej przewagi technologicznej też byłbym ostrożny, bo nie we wszystkich segmentach broni, nie jestem pewien, czy w sztuce operacyjnej ta przewaga wciąż istnieje, bo Rosjanie przez 2 lata się bardzo dużo nauczyli. Myślę, że zgranie dronowo-radioelektroniczne Rosjanie mają teraz na wyższym poziomie niż wiele państw zachodnich, większych państw zachodnich, nawet bym śmiał twierdzić, myślę, że znacznie na wyższym niż Polska. Więc to takie wywyższanie się, wyższościowe urojenia, zwłaszcza komentariatu polskiego, że wiesz, co rosyjskie to z automatu gorsze, przypominam, że Rosjanie dominowali w PRL-u nad nami, czy Sowieci. Przypominam, mieli energetykę atomową, broń nuklearną, latali w kosmos i robili różne inne rzeczy. I można dyskutować, że jest niski poziom materiałów konsumenckich, stąd Rosjanie kupują od Chin. Można dyskutować na temat tego, czy we właściwy sposób używali swoje siły zbrojne w początkowej części wojny na Ukrainie. Ale jakieś z góry zakładanie, że mamy jakąś wyższość, zwłaszcza Polacy, nie wiem w jakim segmencie, jest no po prostu igraniem z rzeczywistością. Więc no, Rosjanie mają tego sprzętu więcej, zwłaszcza artyleryjskiego, mają amunicję i nauczyli się wojować. Nauczyli się wojować, to widać na współczesnym polu walki i sobie coraz lepiej radzą, nawet z targetingiem. A Zachód, tak jak powiedziałem, nie chce dostarczać lub nie może dostarczać amunicji i broni w wystarczających ilościach, żeby Ukraina mogła w wojnie się utrzymać, już nie mówiąc o wygraniu, odzyskaniu Krymu, Donbasu, pokonaniu armii rosyjskiej. I na tym polega cały problem, to jest cały clue. I podejrzewam, że skoro jesteś na wschodzie, to rozpacz też Ukraińców, bo oni to muszą nadrabiać wysiłkiem żołnierza i krwią żołnierza ukraińskiego, tracąc większą liczbę żołnierzy niż mogliby tracić i też oddając Awdijewkę i inne miejsca. I myślę, że morale na Ukrainie spada, w wojsku ukraińskim też z tego powodu, bo też to pozwala zadać pytanie, jaki jest cel, to znaczy co jest celem politycznym, co jest realne, co się staje realne, to znaczy jaki jest plan wojny, co dalej. Duże ciśnienie na Zełenskiego w związku z tym, jaki dalej ma plan, tak? Co się dzieje z państwem ukraińskim. Bo przecież państwo ukraińskie też cierpi, to nie jest kwestia tylko amunicji i sprzętu, tylko też zasobów finansowych, bazy podatkowej, rekruta, żołnierza, człowieka, który pracuje w przemyśle, organizacji wewnętrznej przecież państwa ukraińskiego, żeby było dochodowe, dostępu do morza i zboża i tak dalej, i tak dalej. To jest cały konglomerat spraw.
Tak, rzeczywiście masz rację, jeśli chodzi o to, może nie powiem, że są zrozpaczeni już, ale rzeczywiście pojawiają się takie głosy, wiesz, zwątpienia. Nawet wczoraj nagrywałem w samym centrum Kijowa taką krótką rozmowę, zapytałem po prostu przechodniów, co oni myślą o tym, co mówił Franciszek, o papież Franciszek, o tych negocjacjach. I rzeczywiście część ostro odpowiadała, że nie, że jak można jakieś negocjacje z Rosją, ale była starsza kobieta, były po prostu, zazwyczaj to była płeć piękna, starsza lub młodsza, które po prostu mówiły, że są zdruzgotane tym, jak wielu zginęło żołnierzy. Pokazywały mi to miejsce, gdzie są flagi. Ja znam dobrze to miejsce, bo tam rozmawialiśmy. To też takie miejsce wybrałem do rozmowy, gdzie są, wiesz, wbite setki tych flag, które symbolizują każdy to jest jeden zabity żołnierz ukraiński. Tysiące flag I po prostu, no nie zapomnę tej kobiety starszej, która powiedziała, że ona no nie wie, co mają zrobić, no bo oddać terytorium nie wolno, poddać się nie wolno, bo wiadomo, co Rosjanie zrobią, a tragedia cały czas trwa, bo codziennie coraz więcej tych flag, coraz więcej tych zabitych żołnierzy. Ja mam wrażenie czasami, że Zachód tak jakby zapomniał o tym, że tutaj giną ludzie, tylko patrzy na to z perspektywy interesu, na to, co się tutaj dzieje.
No tak, patrzy z perspektywy interesu. Wiesz, Mateuszu, no a z jakiej perspektywy ma patrzeć? Dlaczego my w Europie, w Polsce łudzimy się, że polityka raptem oparła się o wartości i sama w sobie realizuje? To jest właśnie to napięcie, które było przez ostatnie 30 lat. Było to złudzenie. No, polityka nie może być realizowana o wartości, dlatego że jest nierealistyczna. I po pierwsze, ciężko znaleźć równowagę i stabilizację między graczami w systemie, która jest zawsze oparta o układ sił. A po drugie, ktoś musi wystawiać te siły materialne, żeby ten system utrzymać. No nie Polska to wystawiała, tylko Stany Zjednoczone. I one nie mają siły. I tak się kończy polityka oparta o wartościach. Wartości pomagają czasami naoliwić system działania systemu, tak? Systemu międzynarodowego. Tak było po Kongresie Wiedeńskim, tak było po każdej wojnie systemowej, tak było też w okresie prymatu Stanów Zjednoczonych. Waszyngtoński konsensus. Reguły, prawda, Bretton Woods, dużo by można o tym mówić, ale ten czas się skończył i jest wtedy układ sił. Wręcz mogę powiedzieć, że ta polityka oparta o wartości, próba wrzucania do jednego worka Chin, Rosji, Korei Północnej, Iranu, doprowadziła do współpracy ich ze względu na to, że zostali przez Amerykanów wrzuceni do jednego worka. I moim zdaniem to nie była dobra strategia Stanów Zjednoczonych. Próba takiego definiowania, że autorytaryzm przeciwko demokracjom, bo to nie działa. No Niemcy na przykład nie kupują tej narracji, tak? To widać też i dlatego nie dostarczają Taurusów. I dlatego tak długo się zastanawiali. Też mają Chiny, mają zależności z Chinami. I mało ich to interesuje, czy to jest, jak jest rządzony ten kraj. Ważne jest, że są łańcuchy wartości, pieniądze, dostaw, marża. Maszyny niemieckie są sprzedawane, samochody i komponenty do niemieckiego przemysłu są kupowane. I politycy za to odpowiadają. Polityka oparta tylko o wartości jest często też polityką niestety zachęcającą do wojny, muszę to powiedzieć, co jest niepopularne w Polsce. Ale pamiętam inwazję na Irak w 2003 roku. Neokonserwatywne przekonania, że trzeba krzewić demokrację w kraju, to nie jest jak, demokracja nie jest jak wstrzyknięcie software'u i po prostu mamy system, tak? W kraju, który się do tego widocznie nie nadawał, a poza tym sąsiedzi nie chcieli, mówię o Iraku, tego. Prowadzi do destabilizacji kruchej równowagi na Bliskim Wschodzie. To, co widzimy na Bliskim Wschodzie po 2003 roku, jest wielką wojną 30-letnią o dominację na Bliskim Wschodzie, gdzie mnóstwo ludzi umiera. To jest, wiesz, to, o czym mówię, to jest zagadnienie znane od wieków między realistami a idealistami w teorii stosunków międzynarodowych. I ja uważam, że polityka realistyczna zabezpiecza pokój, a polityka idealistyczna źle szacuje potencjały, jest nieczytelna dla przeciwnika, bo nie wiadomo według jakich zasad definiujemy własne potencjały. W związku z tym ciężko się dogadać, co swoją drogą też będzie problemem w relacjach chińsko-amerykańskich moim zdaniem, a zwłaszcza za Bidena jest to problemem. Trump odchodził od tego i miałem takie wrażenie, że jest to bardziej czytelne. No i to jest oczywiście kwestia też wyrobienia naszego tutaj polskiego wyczulenia na to w dużej mierze. Zwróć uwagę, jakie było napięcie z Ukraińcami w sprawie zboża, gdy my uważaliśmy, że powinni być wdzięczni, bo ideologia współpracy przesłaniała. Powinni być wdzięczni, bo mamy wspólną wartość. Wartością jest Zachód, demokracja i pokonanie Rosji. Tak? No, pokonanie Rosji jest wartością oczywiście, ale najpierw jest to interes wspólny i owszem. Natomiast nie jest wspólnym interesem wspólny handel zbożem i nie należy się obrażać i eliminować Ukraińców z obozu przyjaciół, bo pokonujemy Rosję, co jest ważniejszym niż zboże. I no, w Polsce jest pomylenie z pomieszaniem. No, polityka się nie robi na wartościach, zwłaszcza politykę międzynarodową w kraju. Bardziej można, gdzie suweren w ten czy inny sposób legitymizowany musi reprezentować wartości, które społeczeństwo, w którym społeczeństwo chce żyć, tak, żeby był pokój społeczny. Natomiast w stosunkach międzynarodowych panuje anarchia zasadniczo i jest kwestia równowagi sił i możliwości oddziaływania na drugą stronę. I stąd takie rozgoryczenie podobne w czasie II wojny światowej u nas, bo wystąpiliśmy w wojnie po stronie wolnego świata Zachodu, Wielkiej Brytanii, Francji. No później w Teheranie i Jałcie okazało się, że realia tego, gdzie sięga siła Zachodu, są inne niż się spodziewaliśmy czy oczekiwaliśmy. I w imię tego, tych zasad próbowaliśmy realizować tę politykę. Ona była oderwana od rzeczywistości w dużej mierze. Na pewno już od momentu, gdy Związek Sowiecki zaczął wygrywać, no, bitwy pod Kurskiem, może od 1944 roku, czyli bitwa pod Kurskiem, rok 1943 lato, potem 1944. No w pewnym momencie musieliśmy w podziemiu wymyślić i w rządzie na obczyźnie wymyślić narrację, jak to Związek Sowiecki jest sojusznikiem naszego sojusznika i generalnie wytłumaczyć sobie moralnie, że jest po dobrej stronie, podczas gdy nie był po dobrej stronie, zaczął II wojnę światową, ma zamiar nas właściwie okupować, terroryzować, pozbawić naszej sprawczości i jaką my mamy politykę względem tego. No i polityka była taka, że generalnie mamy nie walczyć z nimi co do zasady, pokazać się politycznie, ale nie walczyć. No i stąd akcja burza. Moim zdaniem jest odwieczny problem w naszej strefie zgniotu, położonej między Heartlandem a Rimlandem, między zrozumieniem realnego układu interesów, a narracji, która temu musi towarzyszyć. Tak? Według mnie na przykład Józef Piłsudski miał mniejszy z tym problem, bo nie miał właściwie żadnych trudności ze zmianą obozu, można powiedzieć, w czasie I wojny światowej. Ważne, żeby była niepodległość Polski, oparł ją realną siłę. No i wiedział też czasami, jak instrumentalizować wartości dla tych interesów, tak? Ale ona była instrumentalizowana, a nie no, dla samych, prawda, dla samych siebie. Wydaje mi się, że w latach 90. u nas elity pomyliły te dwie domeny, te dwa zakresy i z konsekwencjami teraz. No. Konsekwencjami teraz. Podam przykład, który może wybrzmi. Zresztą opisuję to, skorzystam z tej okazji, że powiem, że mam wkrótce przedsprzedaż i premierę książki swojej najnowszej pod tytułem Zapiski na drodze do wojny. Dzieci morza wzywają swoją matkę. Taki jest tytuł książki. Niebawem się ukaże w wydawnictwie literackim i opisuję te ostatnie 4 lata, właściwie chronologicznie, bo to są po części moje felietony i wywiady z ludźmi z całego świata, które chronologicznie będą ukazane i pokażą ten marsz w kierunku zrozumienia tego i tego, co się dzieje. Będzie można sobie sprawdzić, czy Jacek Bartosiak miał rację, gdy to wszystko mówił. Bardzo łatwo to zweryfikować poprzez czytanie felietonów, które dla subskrybentów Strategy in Future pisałem i oczywiście na naszej stronie. Natomiast cała kwestia właśnie sprowadza się do tego, że przykładowo, proszę wyobraź sobie, Mateuszu, że państwo polskie, nasze kochane państwo polskie, które jest dużym państwem na wschodniej flance, nie wypracowało sobie teorii czerwonych linii, to znaczy wszyscy mówimy, to jest czerwona linia dla Chin, prawda? To jest rosyjska czerwona linia, tak? To amerykańska czerwona linia. Wyznaczenie czerwonej linii, to nie wolno przejść. A państwo polskie ma czerwone linie jakieś? Czy my mamy czerwone linie, których przekroczenie, konsekwencje przekroczenia sygnalizujemy naszym przeciwnikom, ale też sojusznikom, po to, żeby się liczyli z naszym stanowiskiem, które będą dobrze rozeznane z punktu widzenia naszych interesów, z punktu zarządzania eskalacją, bo to może oznaczać wojnę albo brak wojny, te czerwone linie powinny istnieć również wtedy, gdy jesteśmy w NATO, bo na przykład będą wyznaczały linię naszej polityki względem sojuszu i budowania naszych zdolności względem sojuszu. No i proszę bardzo, Mateuszu, czy kiedykolwiek słyszałeś, żeby polski minister spraw zagranicznych mówił, że to jest czerwona linia dla Polski? Ja szczerze mówiąc, może się mylę, ale znaczy tak, na pewno nie ma żadnej takiej doktryny o czerwonych liniach i utrwalonej koncepcji, gdzie są czerwone linie, to na pewno nie. Być może gdzieś była jakaś wypowiedź, której ja nigdy nie słyszałem, która mówiła w jakiś luźny, niepowiązany sposób, nawiązywała do jakichś czerwonych linii. Ale to jest kluczowe. To skąd Rosjanie mają wiedzieć, co jest już dla nas czerwoną linią, czy nie? Jaki jest wymiar ambicji państwa polskiego? Jak on jest skorelowany z realnymi zdolnościami w ogóle? Czy my jesteśmy podmiotem tej gry? Tak? Co jest czerwoną linią? Już częściej myślałem o tym, że czasami premier Morawiecki się wypowiadał w trakcie jakichś negocjacji z Brukselą, pieniądze albo jakieś inne rzeczy, że z tego nie popuścimy, bo to już bardziej była czerwona linia. Ale no w kontekście Rosji, Wschodu i wojny, gdzie są czerwone linie? Proszę bardzo. A one wyznaczają właśnie splot realnych interesów, zasobów i uwarunkowań sojuszniczych, które tworzą równowagę. Wplecione ma być to w interesy państwa polskiego, które muszą być dobrze rozeznane. No i tego na przykład nie ma i potem są na przykład rozczarowania, tak, że coś nie obsługujemy. A dyplomacja, cała ta służba dyplomatyczna musi tylko obsługiwać te cele strategiczne w ten czy w inny sposób, czasami nawet kłamiąc, nie? Albo tworząc fałszywe tam rauty, spotkania, różne rzeczy. Działania wywiadowcze, ćwiczenia poligonowe nasze wojskowe też mają stwarzać pewien wymiar wykonania tej strategii, bo strategia góruje oczywiście nad dyplomacją i nad takimi rzeczami. To są to operatywka. Dyplomacja jest operatywka i nawet osoba wykonująca ją nie musi wiedzieć, jakie jest zamierzenie ogólne ministra, który realizuje wielką strategię państwa polskiego, tak? Czy daną strategię. On ma wykonać jakieś konkretne zadanie, nie? Z kimś się spotkać, coś powiedzieć, zrobić notatkę, przynieść, wynieść i tak dalej. Jest takim człowiekiem operacyjnym, nie wiem, jak major w wojsku, który ma do batalion gdzieś przesunąć, tak? Natomiast no, gdzieś jakieś kierownictwo państwa musi wiedzieć, gdzie są czerwone linie, czasami je komunikować po to, żeby zarządzać relacjami strategicznymi, zwłaszcza w dobie, gdy upadła architektura bezpieczeństwa, bo upadła, to znaczy, gdzie już nie mamy porozumienia, że nie zabijamy siebie, tak? To znaczy, Mateuszu, nie jesteśmy dogadani, no, jak nie robisz tego, co ja chcę, to ja ci mogę zabić. Wcześniej było zasadniczo to niedopuszczalne, prawda, między państwami. A teraz stało się dopuszczalne, a zatem nie ma zasad. Zasadą jest to, czy ja bronią, przemocą mogę cię zmusić do takiego zachowania, jakie chcę. I czy ty się potrafisz obronić i gdzieś wypracujemy sobie siłowo linię rozgraniczenia, tak, w zależności jakie mamy siły. I to jest, teraz to się dzieje, to jest właśnie skutek braku architektury i to się mieli, gdzie są te granice. No i pytanie jest, gdzie państwo polskie ma swoje czerwone linie? Ostatnio mnie ten temat frapuje od kilku dni, więc pozwoliłem się wyżyć u ciebie w programie. No i wrzucam pytanie do pana ministra Radosława Sikorskiego. Gdzie państwo polskie ma czerwone linie? Proszę bardzo, skoro się wypowiadamy o wysyłaniu żołnierzy, może nie naszych, ale ogólnie jakichś natowskich na Ukrainę, co jest triggerem, że Polska wysłałaby wojska na Ukrainę? No jestem bardzo ciekawy, jak co odpowiedzą nasi reprezentanci, tak? I na jakich zasadach by to się stało? Jak gdyby, gdzie są czerwone linie, które uruchamiają pewne rzeczy? Gdzie jest moment, gdzie my wytrzymujemy albo nie wytrzymujemy? To jest kluczowe pytanie. Powinniśmy sobie zadać to. Nie tylko opisywać rzeczywistość, która się dzieje, ale zadawać te pytania na przyszłość.
Jasne, jasne. No wiesz, zastanawiające jest, że przez 2 lata wojny u sąsiada takie pewne rzeczy nie zostały sformułowane, może zostały, tylko nie zostały podane do publicznej wiadomości, tak żeby społeczeństwo wiedziało, co jest tą naszą czerwoną linią, ale, czego się ma obawiać też.
Ale to chodzi o to, że na pewno gdyby zostały sformułowane, byłyby w przekazie publicznym, Mateuszu, bo istotą czerwonej
linii, nadzieję, to, że jest
przeciwnik to wiedział i sojusznik, no tak. Znaczy, pewna polityka deklaratywna państwa polskiego musiałaby być jasna w sygnalizacji strategicznej, więc byśmy wiedzieli, gdyby naprawdę zostały sformułowane.
Czyli przez 2 lata, mając kryzys na granicy z Białorusią i wojnę w Ukrainie, gdzie Rosja też działa w naszej infosferze, jeśli chodzi o wojnę informacyjną, gdzie prowadzi także różnego rodzaju działania rozpoznawcze, gdzie potrafi, tak jak ostatnio w Szwecji, latać dronami nad rozbieraną elektrownią jądrową. My nie opracowaliśmy takich strategii i nie podaliśmy tego dla sojuszników, ani nie poinformowaliśmy naszych przeciwników o tym, że coś takiego mamy, tak?
Oczywiście. Oczywiście. Natomiast powtarzamy o istnieniu NATO i tak dalej. I teraz, Mateuszu, zadam kluczowe pytanie. Rosjanie wchodzą na Łotwę w grudniu tego roku, zajmują jedno miasteczko, taką dziurę, gdzie mieszka 1200 osób na Łotwie albo w Estonii. Zajmują to miasteczko i później mówią, że dalej nie chcą iść, ale to miasteczko jest czysto rosyjskie.
No tak.
Policja łotewska biła rosyjskojęzycznych ludzi generalnie i otaczają, prawda, jest wojsko rosyjskie i tak dalej. No i proszę bardzo. Czy to jest przekroczenie czerwonej linii dla państwa polskiego? No, naruszenie na pewno jest suwerenności. Pytanie, czy artykuł 5 zostanie uruchomiony. Przypominam treść artykułu 5, która jest de facto warunkowa i przynajmniej interpretowalna. Pytanie, czy dla nas to jest uruchomienie i wchodzimy do wojny z Rosją i wysyłamy tam wojska i w ogóle pomagamy od razu my, nie czekamy, co zrobią Amerykanie. Czy to jest czerwona linia? Czy to jest czerwona linia dla Polski? Do wejścia do wojny, do zaatakowania Rosji, do pogodzenia się z tym, że z Grodna, Brześcia, z obwodu Królewieckiego Rosjanie mogą coś tam zrobić z tego powodu. No proszę bardzo, czy jest. I naprawdę, jak będą komentarze pod Twoim filmem, to jak zobaczę, że o Jezu, ale mamy artykuł 5, to reguluje, no nie reguluje. O Jezus Maria, ale mamy NATO, niech się NATO tym zajmie. To informuje, że nam się wydaje, że my jesteśmy tylko odbiorcą bezpieczeństwa, że jak nas zaatakują, to wtedy oczywiście my wołamy, proszę bardzo, Amerykanie, artykuł 5, odpowiedzialność, reputacja, wiarygodność. Zapominamy, że może być taki scenariusz, że to my mamy dawać komuś bezpieczeństwo, bo też obowiązuje nas jako eksportera bezpieczeństwa, na przykład wobec państw bałtyckich, artykuł 5. I czy to jest czerwona linia, czy nie? Czy mamy katalog takich rzeczy? I komunikujemy to na przykład w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, że chłopaki, przestańcie z tym swoim strategy of punishment, deterrence by punishment, wjedźcie na deterrence by denial, żebyście nie odpuścili żadnego centymetra ziemi łotewskiej, bo my nie pomagamy, bo mamy swoje interesy, tak? W związku z tym Amerykanie przodem, proszę bardzo, do państw bałtyckich, żeby stabilizować sojusz, żeby. Czy my to robimy, tak? Czy my mamy taką komunikację? Czy my to mówimy? I to wynika z czerwonych linii. Już nie mówiąc o tym, że widzimy, co się dzieje, jak Rosjanie skutecznie dokonują odstraszania nuklearnego, to znaczy tyle razy Putin mówił o tym, że może zostać użyta broń jądrowa, że Zachód skutecznie bał się przesilać wojnę na Ukrainie. Oczywiście powoli się dostosowywał. Pamiętasz, Abramsów nie można było kiedyś, Hajmarsów, tak?
No, jak
Byliśmy
powolutku
daleki
przesuwano
zaś.
granicę.
Tak, przesuwanie. No i nie wysłał żołnierzy de facto natowskich, prawda? I skutecznie Putin zarządzał eskalacją i odstraszaniem poprzez groźbę użycia broni jądrowej. I teraz jest pytanie, co to oznacza dla państwa polskiego, tak? Czy amerykańska polityka deklaratywna użycia broni jądrowej oraz obecność jądrowa amerykańska w Europie jest wystarczająca? No bo wiadomo, że chodzi o Amerykanów. Z obecnością, żeby było w miarę symetrycznie z Rosjanami na wszystkich szczeblach, tak? I czy czasem, jak na przykład właśnie, gdy nagrywamy to, premier Tusk i prezydent Duda nie są z Bidenem, czy nie wiem, o czym oni tam rozmawiają, ale chciałbym na przykład, żeby powiedzieli do niego, słuchaj, Biden, może byś jednak dał nową politykę deklaratywną, która obsługuje interesy wschodniej flanki, tak? Pełne potwierdzenie po pierwszego użycia broni jądrowej, nawet na napaść konwencjonalną, żeby chronić sojuszników. Pokazanie zdolności taktycznej broni jądrowej wraz ze stacjonowaniem jej prawdopodobnie w Polsce przez amerykańskie znaczące siły, które by umierały w wypadku, gdyby Rosjanie prewencyjnie próbowali wyeliminować tę zdolność w jakikolwiek sposób, tak? No i to by stworzyło pewien parasol, pod którym my moglibyśmy modernizować swoje siły zbrojne konwencjonalne, nie obawiając się eskalacji nuklearną i wyizolowanie nas w razie konfliktu z Rosją. Wyizolowanie polityczne i geopolityczne, tak. No i ja bym chciał zobaczyć te zdolności, bo to są, to stwarza pewien, prawda, to stwarza pewien framugę i pole konfrontacji, granice tego pola konfrontacji, co do którego możemy się zabrać wtedy w szczegółach, albo nie, jako Polska, i wyznaczyć może czerwone linie. No to jest to, gmach, cały gmach, ogromny gmach zagadnienia, który jest przed Polską. Okazuje się, że państwo polskie jest kluczowe. Nie chciało być kluczowym państwem w kluczowym miejscu. Elity państwa polskiego spały 35 lat de facto z tego punktu widzenia i teraz następuje bardzo szybkie przebudzenie. No i zobaczymy, jak się to potoczy, czy sobie damy radę z tym wszystkim.
Jacku, przejdę do tego najważniejszego tematu, o którym chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać. Zresztą Ty już nawiązałeś do Stanów Zjednoczonych kilkukrotnie w swoich wypowiedziach. Chodzi mi o to, w jakim miejscu w planach amerykańskich, polityki zagranicznej amerykańskiej jest Polska. Jaka jest jej pozycja? Bo wiele się teraz mówi, wiele osób pisze też o tym, co się wydarzy, jeżeli Donald Trump wygra wybory. No bo prowadzi w sondażach, za chwilę wybory w Stanach Zjednoczonych. Czy to stanowi dla nas, czy to może stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi?
Moim zdaniem to, czy wygra Trump, czy wygra kto inny, ma drugorzędne znaczenie dla naszego statusu bezpieczeństwa, bo ten status już jest zagrożony trwającą wojną w Europie oraz stanowiskiem Rosji względem systemu europejskiego. Być może wybór Trumpa przyspieszy odejście prymatu amerykańskiego, bo Trump może zażądać poluzowania artykułu 5, żeby Europa, zwłaszcza zachodnia, zaczęła się zbroić, gdyż uważają Amerykanie, że prymat w Europie jest niepotrzebny, bo Europa Zachodnia ma wystarczające środki finansowe, żeby balansować system europejski samodzielnie i powstrzymywać Rosję, i to wystarczająco zabezpieczy globalne interesy Ameryki. OK? I w tym duchu jest Polska, która jest pozostawiona na tym granicy tego limesu i musi sama wynegocjować sobie tę przestrzeń, żeby czasem nie popaść w rosyjską strefę wpływów wskutek dealowania rdzenia europejskiego pozbawionego amunicji i siły zbrojnej, który do tej pory przez 2 lata, uważaj Mateuszu, dla twoich ukraińskich przyjaciół, czuł się dosyć spokojnie w tej Brukseli i Berlinie, bo ostatecznie jakby co, pohandlujemy Donbasem i Krymem i będzie pokój z Rosją. Tak ostatecznie oddamy Krym i Donbas, może nawet Odessę, kosztem Ukraińców, ale kto o to dba, a i tak będziemy mieli pokój w Europie. I dopiero sobie ostatnio zdali sprawę, że Rosja buduje wojsko, Ukraina może upaść i że stanie i zażąda nowego rozdania. Kosztem Europy Zachodniej również. I wówczas Jacek Bartosiak i Strategy Future się martwimy, jako synowie naszej drogiej ojczyzny, że wymyślą, jeżeli będą słabi, bo jeżeli będą silni, to może inaczej, jeżeli będą słabi znów w Paryżu, Berlinie i Brukseli, okej, kupimy czas i przestrzeń koncesjami kosztem peryferiów wschodnich, Polski, państw bałtyckich. No przecież nie może być wojny światowej, tak panowie, bądźcie poważni. I rdzeń zawsze dokonuje, rdzeń imperium, rdzeń cywilizacji zawsze kosztem peryferiów negocjuje z zewnętrzną siłą, która nadchodzi, nadciąga albo zagraża. Tak? I chodzi o to, że ja bym nie chciał być na tym stole, tylko chciałbym sam rozdawać karty. I no i w tym duchu Amerykanie mają tak, nie jest to dobre, dlatego że tak, rzeczywiście Pacyfik i Chiny są kilkunastokrotnie potężniejsze od Rosji.
No tak.
I tam nadchodzi potężne starcie. Po drugie, Europa jest tak skonstruowana geograficznie, że nawet gdyby państwo polskie wpadło w zależność od Rosji, to i tak Amerykanie mają obecność w Europie Zachodniej, która jest ważniejsza. Mają tam głębię strategiczną, więc tak naprawdę nie martwią się aż tak bardzo. A na dodatek jeszcze Ukraińcy trochę, prawda, wiążą armię rosyjską, więc państwo polskie jest bardzo istotne dla prymatu amerykańskiego. Dla gry o równowagę będzie istotne tylko wtedy, jeżeli będzie miało silne, będzie miało własne siły zbrojne, zdolne do samodzielnej polityki, która umożliwi Amerykanom odkazu, oportunistyczne wykorzystywanie państwa polskiego do różnych polityk fragmentarycznych, gdyby był offshore balancing. Myślę, że po drodze do offshore balancingu, jeżeli Trump wygra wybory, będzie sygnalizował, że artykuł 5 nie obowiązuje, po to, żeby wymusić samodzielność i zbrojenia państw europejskich poprzez wywołanie strachu u nich. To na przykład na Polsce się udało. No, nie trzeba było wiele, żeby Polska wydawała 4%.
No tak.
I to nie jest sztuczne. No, generalnie jest wojna na wschodzie i państwo polskie jest na kursie kolizyjnym z rosyjskim. No, to jest bardzo proste. Z nami jest łatwo, bo pierwsza zasada wielkiej strategii państwa polskiego to jest wypychanie Rosji z systemu. To z nami jest prosto. Amerykanie nie muszą się wysilać bardzo. No, my sami to robimy i po części trochę nie mamy wyboru, bo albo my, albo Rosjanie na pomoście podskoczonym morzu. No ale można by trochę pograć, prawda, tą kartą bardziej. No i Polska jest w związku z tym ważna, bo gdyby Amerykanie chcieli utrzymać cały prymat, a moim zdaniem do tej pory jest spora grupa w Waszyngtonie, która by chciała, no to przystąpienie Szwecji, Finlandii, istnienie NATO, to bez państwa polskiego jak gdyby NATO nie ma w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest absolutnie, państwo polskie jest kluczem, jest rozdającym, jest ważniejsze niż RFN w czasie zimnej wojny. Gdyby Amerykanie na poważnie chcieli stawiać czoła Rosji i gdyby Rosja była ich numerem jeden. Ale Rosja nie jest ich numerem jeden przeciwnikiem. Numerem jeden są Chiny. I to jest ta zmienna, której moim zdaniem politycy starszego pokolenia w Polsce, jak minister Macierewicz, absolutnie nie ogarniali, nie rozumieli. Kaczyński tak samo. Wychowani jeszcze na kalkach myślowych z zimnej wojny. Wydaje mi się, że spora część analityków kiedyś też nie wierzyła, nie ogarniała tego. I równanie geostrategiczne, które podstawiano, było nieprawidłowe. Teraz oczywiście to się zmienia. Moim zdaniem polityka amerykańska będzie miała fluktuacje, ale nawet jeżeli odejdzie do offshore balancingu, będzie potrzebowała Polski tylko wtedy, gdy Polska będzie samodzielnym podmiotem, samodzielnym wojskiem, które będzie stanowiło samodzielny czynnik gry o równowagę. To dla Amerykanów. A jeżeli Amerykanie w ogóle by odeszli, albo Europa by się skonsolidowała, no to musimy być częścią tej Europy na jakichś zasadach. Najlepiej na takich zasadach, które obsługiwałyby te dwa podstawowe interesy, czyli wypychanie Rosji z systemu i niwelowanie różnic społeczno-gospodarczych z Europą Zachodnią. To są dwa od 500 lat niezmienne cele polityki państwa polskiego względem świata zewnętrznego. I reszta to są wtórne zagadnienia, moim zdaniem. I wtórne zagadnienia w różnych epokach, mieniące się różnymi odblaskami i realizowane przy pomocy zupełnie różnych instrumentów. Natomiast, no nie wiem, trochę zacząłem zbaczać z wątku, bo mi się zawsze dobrze z tobą już rozmawia, ale no, na pewno bym nie wierzył w to, że tam mniejszość polska ma wpływ na politykę. Jest słaba, słabo zorganizowana, absolutnie nie. Politycy amerykańscy się z tym nie liczą. Nie wierzyłbym w jakąś ligę demokracji i takich rzeczy. To jest instrumentalizowanie przez Amerykanów po to, żeby zbudować wokół siebie obóz, tak jak w czasie zimnej wojny, obóz sojuszników zależnych od Amerykanów po to, żeby skonfrontować się z Chinami w zakresie gospodarczym. I to będzie napotykało problemy. Ma tendencję do wyalienowania sojuszników. No i państwo polskie oczywiście jest korzystne dla polityki też dzielenia Europy. Amerykanów. Elbridge Cobie o tym mówił wielokrotnie, w tym w rozmowach ze mną. Gdyby Amerykanie akurat w danej fazie potrzebowali rozbicia Europy. No teraz akurat potrzebują jedności w miarę Europy, bo potrzebują, żebyśmy Europa sama sobie ogarnęła kwestię rosyjską. Natomiast to się może zmienić, mogą potrzebować rozbicia Europy. Państwo polskie, rozumiesz o co chodzi, zależy od pory roku, od pory geopolitycznej, państwo polskie w różny sposób może być przydatne Amerykanom. Ale niezależnie od tego potrzebujemy systemu odporności państwa i własnego wojska z prawdziwego zdarzenia po to, żebyśmy my decydowali o tym, jaką mamy zdolność koalicyjno-negocjacyjną i żeby zabezpieczać się przed Rosją.
Z jednej strony, żeby odstraszać wrogów, z drugiej strony, żeby jednak liczyli się z nami sojusznicy.
No tak. Niezależnie od tego, w jakim kierunku podąży sojusz,
tak.
Jaką przybierze formę obecność amerykańska w Europie i rola Europy dla Stanów Zjednoczonych.
No dobrze, no ale to wnioskuję z tego, co powiedziałeś, że te wieszczenia, że gdyby Trump wygrał wybory, to będzie koniec świata, sam zresztą mam takie obawy czasami, to jednak nie jest, że tak powiem, aż tak poważna sprawa. Uważasz, że jednak co innego deklaracje wyborcze, a co innego właściwa polityka, jak rozumiem. No a w takiej sytuacji, jak skomentujesz to, co powiedział ostatnio premier Węgier Viktor Orban, uwielbiany w Polsce, w cudzysłowie, i nie tylko w Polsce, zwłaszcza tutaj na Ukrainie, mianowicie, że Trump po prostu sprawi, że tego samego dnia, kiedy dojdzie do władzy, nie będzie przekazywał żadnej pomocy i trzeba będzie zakończyć konflikt tutaj między Rosją a Ukrainą.
Moim zdaniem, oczywistością jest, że politycy co innego mówią w kampanii wyborczej, potem co innego robią. Chociaż w przypadku Trumpa to kto wie, jak to będzie. Natomiast jeśli mogę sparafrazować to, co powiedziałeś, koniec świata i tak już nastąpił. Koniec świata, który znaliśmy, nastąpił. Już nie ma architektury bezpieczeństwa. I Trump może to tylko pogłębić, na przykład taką narzuceniem takiej woli Ukraińcom, poprzez cofnięcie im pomocy wojskowej. Ale jeszcze bardziej się obawiałbym, i to nie chodzi, że to Trump, po prostu cała ta rewolucja niebieskich kołnierzyków, jak to się niektórzy nazywają, czyli ten cały ruch Trumpistów, który to ruch chce przywrócić przemysł w Stanach Zjednoczonych, Lighthizer o tym pisze książkę, prawda, i tak dalej. Oni uważają, że należy odseparować Chiny od globalnej gospodarki, nałożyć cła wielkie, nałożyć sankcje ekonomiczno-finansowe i rozpocząć de facto alienację Chin. I to może doprowadzić do wojny bardzo szybko, już w ciągu kilku miesięcy od inauguracji Donalda Trumpa, czyli wiosną roku 2025. I to będzie prawdziwy koniec świata, jaki znasz, Mateuszu, bo poza groźbą eskalacji nuklearnej oczywiście między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i zniszczenia Los Angeles, a w zamian za to, nie wiem, Szanghaju, Xiamen czy innych miast nadmorskich. No może nie Hongkongu, bo Hongkong, prawda, ma taki anglosaski,
to
prawda,
taki trochę nasz.
No i Szanghaj też, to już tak zbyt poważnie, nie? Perła Chin, no kurde, to już trochę lekka przesada, nie? Ale wiesz, Xiamen na przykład, czy Ningbo. Natomiast grozi to po prostu wojną konwencjonalną, największą od 1945 roku, która zniszczy globalną wymianę towarową, doprowadzi do pauperyzacji milionów ludzi, braku dostępności podstawowych środków w Europie, jak lekarstw moim zdaniem. No nie chcę, bo znowu będzie, że Bartosiak jest absolutną Kasandrą i mówi o nadchodzeniu wojny, wiesz, ale Mateusz, ja mówiłem o tym wiele lat temu, a teraz wszędzie wszyscy przyzwyczaili się i mówią o tym, że wojna to jest w ogóle jutro, dzisiaj Pacyfik, jutro Europa. Proszę bardzo, no sam widzisz, co się dzieje. No jesteś w wojnie na Ukrainie, tak? Widzisz, co się dzieje. Także ja bym konkretnie w Trumpie nie upatrywał, ani w jego cechach charakteru. Upatrywałbym raczej jego pojawienia się i kariery politycznego symptomu buntu niebieskich kołnierzyków Stanów Zjednoczonych. Próby reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, która będzie nieudana moim zdaniem, tak swoją drogą. Konie odjechały, nie wiem, jak to się mówi, statek odpłynął. Kapitalizm rozlał się na cały świat, a tak naprawdę realny kapitalizm z realną konkurencją produktywności, w miarę realną oczywiście, w miarę tak zwanych według rynkowych jakichś tam miarę mechanizmów, bo tak naprawdę geopolityka i tak tym rządziła, był tylko w strefie Atlantyku przez ostatnie 500 lat, a reszta była koloniami albo rynkami tak zależnymi, że była monokulturami z narzuceniem reguł prywatyzacyjno-eksportowych wraz z dostępem do waluty rozliczeniowej na takich, a nie innych zasadach i dostępu do kapitału i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz, więc w związku z tym zwróć uwagę, że wojny systemowe ostatnich 500 lat de facto są w rodzinie. W rodzinie kapitalistów, który to kapitalizm narodził się po Kolumbii wraz z otwarciem Atlantyku i handlem oceanicznym. I w rodzinie się wszyscy kłócili, nie? Wielka armada, wojny niderlandzkie, koło angielskie, później wojna siedmioletnia, panowanie nad szlakami komunikacyjnymi de facto Atlantyku i strefą brzegową, czyli kto ma owoce z handlu, a zatem marże i kapitał na innowacje i potęgę. Potem wojna, no wcześniej jeszcze wojna 30-letnia o system europejski, kto na jakich zasadach panuje na terytorium. Czy to jest system, można powiedzieć, uniwersalistyczny, czy imperialny, czy suwerenistyczny, który ostatecznie wygrał po pokoju w Augsburgu, który wydaje nam się dosyć taki bardzo naturalny. Prawda? W Polsce, zwłaszcza, która jest państwem średnim i chciałaby suwerenistycznie podchodzić do tego, nie? To nie jest naturalne ustawienie świata. Naturalne ustawienie świata są imperia. Strefy rdzeniowe i to, co bardzo nam się nie podoba, bo popadaliśmy w Imperium Rosyjskie na przykład, tak? I z Warszawą jako stolicą czwartym, chyba czwartym po Petersburgu, Moskwie, Petersburgu, Rydze, miastem Imperium w XIX wieku, tak mi się wydaje. Może nie mam racji.
Chyba tutaj się wejdę w polemikę. Trzecim z tego, co pamiętam, a czwarta była Odessa pod koniec, przed pierwszą wojną światową, bo zawsze to w Odessie słyszę, że to było
czwarte. Ale nie wiem, czy Ryga nie była większa
jeszcze
w tamtym czasie. Nie wiem, czy Ryga nie była większa od Warszawy, ale może się mylę. To już dawno, dawno czytane książki. W czasach, gdy jeszcze się nie zajmowałem aż tak geopolityką, nie czytałem głównie o geopolityce, tylko jeszcze miałem szersze zainteresowania. To tak było. No i potem wojny napoleońskie de facto też o to samo. Potem stuletnia wojna w XX wieku w trzech przejawach, pierwszej, drugiej i zimnej wojny. Zwycięska dla zewnętrznego imperium amerykańskiego, które stanowiło prymat. I też to trwało krótko. No i teraz mamy nowe, nie? I to jest po prostu cykl. Tylko teraz kapitalizm się rozlał. Nie jest w rodzinie Atlantyku, nie jest w rodzinie europejskiej, nie jest w rodzinie Zachodu, tak można powiedzieć, tylko rozlał się na Chiny, globalne południe. Moim zdaniem już cykle nie wszystkie kapitałowe kontrolują Amerykanie inwestycyjno-innowacyjne. Stąd prawda ta walka o 5G, Huawei i tak dalej. I to jest nie do powrotu. Parametry są inne. Piszę o tym też kolejną książkę, jak wiesz. Nic nie robię, tylko piszę książki, w związku z tym piszę kolejną książkę o tym, o Polsce, wojnie światowej i o pewnej kwadraturze koła. Bo to, co teraz się dzieje, myślę, że od marca 2018 roku bardzo przypomina tą wojnę systemową, tak? Z blokadami, embargami, wojną technologiczną, z zrywaniem globalizacji, powiązań, z wojnami kinetycznymi, wywiadem, cyberwalką. No na szczęście istnieje broń termojądrowa, więc jest jak gdyby, wiesz, eskalowana ta wojna, tak? Boją się wszyscy wjechać od razu na pełnej, że tak powiem, na najwyższy szczebel, czego się nie bali w pierwszej wojnie na przykład zrobić. No bo co ta pierwsza wojna mogła zrobić? Karabin, działo, prawda, piechur, kawalerzysta i tyle pieśni, tak? Może armaty, dreadnoughty, działa dreadnoughty. A teraz już są ważniejsze rzeczy. No. Można niż wymordować całe miasto, tak, przemysłową. Użyciem broni nuklearnej, czy bombardowaniem strategicznym, czy ostrzałem terrorystycznym, rakietowym, no, zniszczyć infrastrukturę, no to jest, gdyby pojawia się absolutny, drabina eskalacyjna się pojawia potężna, ta słabna drabina. No i mamy, jesteśmy w tym, tak? W tym państwo polskie jest, w tym dyskusje o produkcji wojennej, w tym firmy polskie zbrojeniowe pracujące na 3 zmiany, tak? Bo takie niektóre są. Rozbudowujące zdolności produkcyjne, walka o surowce, Nord Stream, który wyleciał w powietrze, oderwanie od energetyki, tak, zrywanie kabli podmorskich, czyli walka na przesyłach, które determinują również marże i inne rzeczy. No, walka o miejsce, podział pracy w świecie trwa, myślę, że przynajmniej kilkanaście lat. No i ci Ukraińcy weszli do niej jako pierwsi. To jest strasznie smutne, żal mi jest ich bardzo. Można by też długo rozmawiać, jak to się wszystko potoczyło. Miało inaczej, potoczyło się jak potoczyło. Natomiast tobie, Mateuszu, ze względu na to, że tak często tam bywasz i rozmawiasz z tymi żołnierzami, chciałem jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że poza tym, że Ukraińcy tak wspaniale obronili Kijów i zmienili historię Międzymorza w ten sposób. Dali mi na przykład nadzieję w Strategy and Future, że może zbudujemy Międzymorze i Rosja może być pokonana. Dali mi nadzieję taką wiosną roku 2022. Ale jeszcze większą dali mi nadzieję, jak jesienią wczesną roku 22 pobili armię rosyjską pod Charkowem i na Chersońszczyźnie. I uważam, że wtedy tylko Zachód nie dawał ani wystarczającej ilości, ani rodzajów uzbrojenia. Wydaje mi się, że armia rosyjska została zmieciona, morale upadło. Armia Serdiukowa i Szojgu została zniszczona jesienią 22 roku. I można było wygrać tę wojnę. Ukraińcy, gdyby dostali stosowne zaopatrzenie z Zachodu, mogli tę wojnę wygrać i zakończyć wojnę światową w Europie na pewno. I to zostało zaprzepaszczone w imię amerykańskiej polityki zarządzania eskalacją. Sullivan przegiął moim zdaniem, przy czym akurat wtedy, gdy to robił, nie ukrywam i tu bije się w piersi, uważałem, że robi słusznie. Bo mówiłem o tym wielokrotnie, bo ma wyższe cele, czyli ochrona przed rosyjską bronią nuklearną, przed wymianą nuklearną. Innymi słowy, dałem się też odstraszyć Rosji, ja. Tak. I uznałem to za racjonalne działanie. Teraz z perspektywy czasu widać, że chyba należało pomóc Ukraińcom wygrać to. Nie zostało to zrobione i teraz to wygląda bardzo źle. Po prostu. Rosjanie też zmienili swój państwo, przestawili na tory wojenne. No, wcześniej to państwo nie było przestawione na tory wojenne i to była jeszcze wojna ograniczona, a potem zaczęli traktować ją jako wojnę światową z całym Zachodem.
Zapytam się jeszcze jedną rzecz, bo ty powiedziałeś właśnie o tym, że wtedy można było, gdyby Amerykanie przekazali więcej broni. Może być nawet gorzej. Może być tak, że można było mimo tego, że tej broni było za mało. Bo powiem ci szczerze, że to już minęło trochę czasu. Więc można pewne rzeczy po prostu już mówić, nie zdradzamy jakichś tajemnic państwowych. Ja wtedy miałem informację, że zaraz po natarciu na Kijów, jakby na Charków, znaczy w okolicach Charkowa, chodzi o Izium i dalej, właśnie Barwinkowe, to drugie natarcie, potem w stronę Spatowego, kiedy doszli do Kreminnej, zatrzymali się dopiero właśnie po odzyskaniu Lymanu Ukraińcy niedaleko Lisiczańska, w pewnym momencie nawet już tam gdzieś na przedmieściach byli, to że wtedy to nie był główny kierunek, na który miało iść zaraz potem kolejne uderzenie, bo potem był zaraz Cherson. Cherson udało się mimo wszystko zająć, to nie było jakieś wielkie zwycięstwo, jakiś wielki sukces, bo Rosjanie po prostu w zorganizowany sposób się wycofali. I wyobraź sobie, jechałem z Chersonia zaraz po zajęciu Chersonia 3 dni i jadąc do Charkowa, zresztą do Eksena słynnego, który przywoził sprzęt dla kolegów Polaków, którzy walczyli wtedy w Legionie. Przez całą noc jechałem między jedną brygadą a drugą, po prostu drogami w stronę Krzywego Rogu, w stronę Zaporoża. Ja jechałem potem na północ przez ten Krzywy Róg, ale tą drogą między Mikołajowem a na południu, jak się jedzie Ukrainą, jechały całe brygady.
Były pogłoski, poczekaj, zanim to powiesz, bo wiesz lepiej to niż ja, ale ja słyszałem, że Amerykanie wstrzymali Ukraińców.
A widzisz. A ja słyszałem, że generał Załużny w ostatniej chwili zrezygnował, bo uznał, że to jest zbyt ryzykowne. Znaczy oni czekali i chcieli iść na Zaporoże, zrobić to, co spróbowali zrobić ileś miesięcy później, nie pół roku, dłużej im zeszło. To, co zaczęli robić w czerwcu. Chcieli to zrobić w grudniu, na początku grudnia. Armia rosyjska była zdestabilizowana, tak jak powiedziałeś, było fatalne morale, brakowało żołnierzy. Ukraińcy mieli przewagę nie w ilości sprzętu, ale w ilości żołnierzy. Konkretnego po prostu materiału ludzkiego i chcieli to zrobić. Były wystawione konkretne brygady, one były gotowe, o tym było rozmawiane. Nie były jeszcze zbudowane umocnienia i się nie wydarzyło. I były różne teorie tutaj. Jedna była taka, że chodziło o pogodę, bo rzeczywiście pogoda była fatalna. Trzeba przyznać, że było tak jak teraz, czyli pada tutaj śnieg za oknem, a potem wszystko, że było błoto, ale można było próbować piechotą, Ukraińcy też tak robili przecież. Tam są fatalne drogi na Zaporożu, ale można było próbować. Druga teoria była taka, że niektórzy chcieli, podobno generał Syrski był jednym z tych, którzy chcieli, ale to są plotki już, proszę Państwa, tutaj to może być nieprawda, ale że sam generał Załużny stwierdził, że to jest zbyt ryzykowne, że on musi trzymać odpowiednią ilość wojska, bo jak się nie uda ta ofensywa, no to będzie duża klęska, a ostatnia seria zwycięstw to też buduje morale państwa i tak dalej. O Amerykanach nie słyszałem, no to by też wiele wyjaśniało. W każdym razie nie zrobiono tego, czekano na sprzęt amerykański, on dotarł w ograniczonych ilościach, jak już dotarł, to Rosjanie zdążyli zbudować całe pasy umocnień, pasy min, a przede wszystkim zmobilizować ludzi, bo wtedy zaczęli mobilizację. Tak. I ofensywę w poprzednim roku, tragiczną, po prostu nieudaną, może nie tragiczną, ale nieudaną dla Ukraińców, widzieliśmy.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak, trwale mogło zostać zmieniona geopolityka Międzymorza. I to się nie udało i teraz oczywiście mamy trudną sytuację Ukrainy. Jakieś wnioski będziemy też my musieli wyciągnąć z tego w Polsce.
No ale właśnie w kontekście też tych wniosków, ale też w kontekście sojusznika z Atlantyku, najważniejszego naszego. Myślisz, że po co premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda, poza oczywiście kwestiami symbolicznymi i kurtuazyjnymi, i też, że warto zawsze pojechać do najbliższego sojusznika, najważniejszego za ocean i porozmawiać, to co chcieliby tam uzyskać? Co chcieliby usłyszeć w tej chwili od prezydenta Bidena?
Tak, szczera moja odpowiedź jest, że nie wiem, co oni będą chcieli usłyszeć. Natomiast wiem, co ja bym chciał usłyszeć na miejscu ich. Bym powiedział, że prezydencie Biden, wiemy, że prymat odchodzi, słabniecie w mięśniach. Natomiast jeżeli chcecie w ogóle mieć, żeby świat transatlantycki pozostał jednością i żeby Polska pod osłoną parasola nuklearnego naprawdę była w stanie modernizować swoje siły konwencjonalne, nie obojąc się szantażu nuklearnego, musicie zrewidować i odnowić swoją deklaratywną politykę nuklearną, ogłosić ją bardzo szybko, potwierdzić wyprzedzające uderzenia nuklearne, czy first strike, gdyby doszło do ataku na NATO i że Amerykanie są gotowi użyć broni nuklearnej. poprzeć to realnymi zdolnościami nuklearnymi w Polsce, czyli przerzucić zdolności nuklearne do Polski w dużej mierze i pokazać te zdolności, zademonstrować, że w obronie Polski i to w kluczowych miejscach, które mogą być politykiem hybrydowego zagrożenia rosyjskiego, umiejscowić te zdolności. I to stworzy właściwe podwaliny pod realne inwestowanie i realną reformę Wojska Polskiego. I teraz słucham Amerykanie, co chcecie, jak ona by idealnie wyglądała. Wtedy bym wysłuchał Bidena, co on sobie o tym myśli, jego racji, jak powinna wyglądać idealnie Armia Polska. Czy siły zbrojne RP, które by odpowiadały Amerykanom, oczywiście bym nie zrobił tego, jak oni chcą, tylko bym zrobił armię nowego wzoru albo coś, co powodowałoby niezależność od Stanów Zjednoczonych, że nie bylibyśmy armią, którą Amerykanie kontrolują, tylko sami byśmy, udając, że jest w pełnej współpracy, byśmy budowali swoje. Bo Amerykanów może nie być, a to musi wojsko za 15 lat służyć też Polsce. Tak na przykład, bo może powstać próżnia bezpieczeństwa w tej części świata, Amerykanów nie będzie, jak po 18 roku nie było zewnętrznych stabilizatorów. I Piłsudski wiedział, że żołnierz polski będzie stabilizował bufor, żołnierz polski będzie stanowił równowagę i wojsko polskie będzie stanowiło równowagę. I że szykujemy taką strategię i takie wojsko. Czyli wysłuchać, zasugerować Amerykanom, że jak nam pozwolą na większą wolność strategiczną, autonomię i protokół proporcjonalności, to wówczas mogą bardziej odchodzić na Pacyfik. Tylko żeby dali nuklearne, symetryczne sygnalizacje wobec Rosji, żeby zacementować rywalizację tylko na polu konwencjonalnym. Żeby każde wyeskalowanie w celu deeskalacji przez Rosjan byłoby ryzyko wymiany nuklearnej ze Stanami Zjednoczonymi, na pewno. A resztę robimy my. Resztę robimy my, tu. I to stworzy właściwe podwaliny. Też powstrzyma od proliferacji broni jądrowej, na przykład. Tak. I żeby wytłumaczyć to Bidenowi, chłopie, jak nie ogarniesz tego, to będzie proliferacja broni jądrowej, nawet nie w Polsce, ale nie w Turcji, w Korei Południowej. No jak nie ogarniasz, to tak będzie, tak? Więc ogarniajcie, chłopaki, bo i to proponujemy wam rozwiązanie po taniości jeszcze. Deklaratywna polityka, przebazowanie samolotu z bronią jądrową amerykańskich i być może wprowadzenie jeszcze, bo przecież nie istnieje architektura, nie istnieją de facto traktaty, wprowadzenie tomahawków z pociskami jądrowymi i taktycznymi, tak? Czyli niestrategiczną bronią jądrową. Najlepiej jeszcze bazowania lądowego, żeby stworzyć niejasność Rosjanom strategiczną, istotną, tak, kluczową, wyrównać potencjały eskalacyjne w niestrategicznej broni jądrowej. Tak. I to bym zrobił, a resztę bym powiedział Bidenowi, słuchaj, a pomóżcie nam, będziemy kupować sprzęt, a wojnę konwencjonalną sami ogarniemy, tak, z pomocą sojuszników, tylko po prostu dajcie trochę pieniędzy, dajcie nam możliwości rozwojowe i protokół proporcjonalności. A tak naprawdę po cichaczu bym to wszystko robił, tylko na swoją modłę. System dowodzenia własny, system namierzania własny, zdolności wytrzymania pojedynku salwowego również własne, jak się tylko da. Czyli bym też, no tak bym to rozegrał. Tak? Czyli bym przeprowadził kurtuazyjną rozmowę, gdzie bym jasno powiedział, że potrzebujemy zmiany strategiczną, zmianę no, deklaratywnej polityki nuklearnej wraz z pokazaniem zdolności i umożliwienie na pełnej autonomizacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu możliwości modernizacji Wojska Polskiego. No i bym tu wrócił do Polski, na ich miejscu i bym musiał rozpocząć prawdziwą debatę na temat realnej modernizacji Wojska Polskiego, a nie tej udawanej, która istnieje. Tak de facto. Ja nie mówię teraz o obecnym ministrze, ale no na pewno poprzednikach to na pewno i trudno jeszcze coś powiedzieć o obecnym ministrze i reformach, tak. No, tu się niewiele dzieje, tak. Znaczy ani na pewno nie na miarę, która pomimo tego, ile wydaje pieniędzy, na miarę tego, ile jest potrzebne w Polsce. Oczywiście dzieje się trochę przy granicy, czym społeczeństwo nie wie i to jest dobrze. Natomiast skala wyzwań jest tak ogromna, że będziemy potrzebowali własnego instrumentu polityki państwa, jakim są siły zbrojne, niezależnie od tego, co Amerykanie będą robić albo co będą mówić. I bym rozpoczął debatę i być może minister Sikorski w ogóle trochę zasugerował, mówiąc w Dniu Święta Kobiet, o, że istnieje wciąż prawo o powszechnym poborze i służbie wojskowej i być może powinno obowiązywać też kobiet. I na miejscu rządzących, póki jeszcze nie ma wyborów żadnych niedługo takich krajowych, rozpocząłbym debatę o być może przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej, w tym dla kobiet. Bo jak nie teraz, to stara debata się rozpocznie. Ja nie mówię, że to musi być przesądzone, że tak ma być, bo może są argumenty merytoryczne, żeby to nie była powszechna obowiązkowa służba wojskowa, ale no, debata publiczna powinna się przetoczyć przez Polskę, bo trudno będzie złapać odporność państwa bez czegoś takiego. Tak uważamy w Strategy Future na dłuższą metę, zwłaszcza gdyby prymat miał odchodzić. Poza tym byśmy kupili przychylność Amerykanów w tym sensie, że Amerykanie by zobaczyli, że to jest realność. Bo to jest realność przygotowań, a nie tam kupowanie nawet niektórych sprzętów. To jest realność. I to dałoby nam pewnie walutę polityczną, argument. No, a z drugiej strony oczywiście wyobrażasz sobie debatę w Polsce na ten temat i raptem kobiety, które na pewno raptem... No wiesz, no, wszystko jest fajnie, równouprawnienie, ale też idziecie do wojska, tak? No i co, dopóki nie urodzi się pierwszego dziecka i raptem może się okazać, że nie wszyscy są za tym równouprawnieniem, tak? W tym zakresie i jakie to może wywoływać społeczne w ogóle napięcie. A poza tym wszystko jest fajnie, jak mówimy o tej wojnie jako czymś abstrakcyjnym, ale
no tak.
Przecież to mnie nie dotyczy, tak? To dotyczy kogo innego, nie? No, wojna trwa. A jak wracasz do Polski, no jest niby, ale wciąż uważamy, że to jest trochę opowieść, nie?
Nie, to jest inny świat. To jest, wiesz, na zachodzie Ukrainy to już jest inny świat, a w Polsce to jest w ogóle, nie ma żadnej wojny, no nie ma żadnego zagrożenia. Że wejdziesz na Twittera i ci te wszystkie rosyjskie szury napiszą, że przecież ty straszysz, bo ty to już w ogóle straszysz tak wojną, że wiesz, oni cię będą przed sądem stawiać. Ja już też tam już powoli tracę obywatelstwo, ich zdaniem. A jedno mam, przypominam.
No, żebyś się nie zdziwił, Mateuszu, bo jeżeli państwo polskie, żebym ja z tobą się nie zdziwił, będziemy chyba tutaj razem wtedy. Jeżeli państwo polskie przegra tą konfrontację systemową i Rosja będzie miała swój PRL bis, to zapewniam cię, że ci wszyscy ludzie, którzy chcą ciebie i mnie rozliczać za to, że staraliśmy się reprezentować Międzymorze, niepodległość państwa polskiego i tak dalej, i tak dalej. Gładko będą chcieli, wiesz, rozstrzygnąć naszą przyszłość, twoją, moją w państwie.
No oczywiście.
I tyle. No. Na szczęście jest jedna rzecz. Mamy zawsze słabą biurokrację, słabe państwo, wiesz, słabą organizację, ale jest jedna rzecz w państwie polskim, w Polsce wielka. Naród pamięta starania tych, którzy starali się reformować w kierunku suwerenności, siły i niepodległości. To jest wspaniała cecha, której nie ma narodu i społeczeństwa polskiego, której nie ma w Niemczech. Przykładowo. Tam tylko zwycięzcy i później jest nowa narracja i ten.
No tak, a u nas gloria victis.
W Polsce pamięta się ludzi, którzy szczerze i sercem starali się mówić, co myślą o pewnych sprawach. Z tym takim, wiesz, skoncentrowaniem, sfokusowaniem na sprawach niepodległości, samostanowienia, poprawy, tak, poprawy Rzeczpospolitej.
To już na koniec cię dopytam. Czy uważasz, że ta wizyta raczej nie przyniesie nam jakichś przełomowych skutków? No bo to wyjątkowa wizyta pod tym względem, że jednocześnie i pan prezydent, i pan premier są w Stanach Zjednoczonych. To jest wizyta, która się zaczęła i która będzie teraz bardzo intensywnie relacjonowana przez media. No i zastanawiam się, czy po prostu coś konkretnego z tego przyjdzie dla nas, dla zwykłych Polaków, dla ich bezpieczeństwa, dla naszego państwa.
Nie wiem i nie spodziewam się. Raczej być może, tak już zupełnie poważnie, Biden będzie chciał usłyszeć od naszych, jak mamy zamiar modernizować, bronić się i być głównym punktem oporu przeciwko Rosji, a mniej obiecywać. Niestety Biden może nie chcieć nic obiecać, dać. Będzie chciał usłyszeć od nas, jaki mamy plan na to wszystko. Tak myślę. I to oczywiście mało, bo powinniśmy powiedzieć, czego oczekujemy. Tak? Bo prymat służy też Ameryce. Służył nam, żeby była jasność, ale służył też Ameryce. Amerykanie mieli rentę światową z tego, że mieli prymat.
No tak.
I to nie jest jednostronny dramat. Oczywiście duże mocarstwa nie lubią usłyszeć o takiego, wiesz, Bartosiaka, ty słuchaj Biden, albo Tuska, ty słuchaj Biden, no generalnie, wiesz, musisz zmienić swoją deklaratywną politykę, bo i zdolności nuklearne, bo generalnie wypadasz z gry. Rozumiesz? Tego nie lubią słyszeć.
No, domyślam się.
No.
Myślę, że to jest nie do przyjęcia nawet dla tych wielkich tego świata.
No.
Że ktoś ich poucza.
I tutaj wiesz, i tutaj chociaż Sikorski pojechał i trochę w tej tonacji, pamiętam, to było tak, CNN, Bloomberg, Atlantic Council, w kilku innych miejscach, tak trochę w tym duchu i w tym kontekście trochę tam, prawda, skarżył się na Amerykanów. Do tego
Nie, to
stopnia,
świetna w
że
ogóle
byli
była
tacy.
ta, moim zdaniem świetna była ta krucjata po mediach amerykańskich po prostu. Mocne wypowiedzi, te jakieś osobiste też historie, to rzeczywiście widziałem, że w mediach amerykańskich się niosło, to zrobiło wrażenie, nie?
Sikorski umie mówić, wie jak naciskać struny, natomiast spotkało się to też z takim oskarżeniami. Ja bym się akurat nimi nie przejmował, ale z obowiązku takiego, powiedziałbym, raportowania, to mówię, to opowiem twoim słuchaczom. Po pierwsze, spotkało się to z linią krytyczną niektórych realistów amerykańskich, że no dobra, Sikorski, czy ty gadasz w imieniu Europy, czy Polski? Bo w imieniu Polski to trochę gadasz za dużo niż masz, tak, jak gdyby, zdolności. A w imieniu Europy, no to ty jesteś, czy jesteś ministrem spraw zewnętrznych Polski, gdzie jest tak skonsolidowana Europa? Bo Sikorski trochę tak miał dwa kapelusze, je zdejmował, zakładał jak czapkę niewidkę, moim zdaniem, tak? I trochę rozgrywał. To inteligentne było. To było bardzo inteligentne, ale no jednakowoż zadawali te pytania. A drugie było takie, że twoja małżonka jest głosi, prawda, to Liga Demokracji, prawda, autorytaryzmy, wrogowie liberalnego ładu. No i to jest, powiedziałbym, takie zapychające do wojny. No i do twojej wypowiedzi Radek Sikorski pchają też i Stany Zjednoczone i cały Zachód do wojny, której my nie chcemy. To zwłaszcza takie środowiska, które uważają, że z Chinami się nie da wygrać już. Rzeczy Asian Times na przykład, Goldman napisał taki tekst, o Mr. Applebaum napisał taki tekst, tak? O Radku Sikorskim, chyba dzisiaj albo dzisiaj noc. A nagrywamy we wtorek, tak? Jeśli
Tak,
mogę, to.
no i dzisiaj też oglądają Państwo to.
A, okej. Więc Goldman ma duży rezonans, tak, w debacie amerykańskiej co do Chin i Azji. I jest zwolennikiem takiego poglądu, że Ameryka właściwie przegrywa konfrontację z Eurazją. I należy odejść z tej wojny natychmiast na Ukrainie i zająć się reindustrializacją Stanów Zjednoczonych i uniknąć wojny z Chinami genetycznej, bo Ameryka ją przegra i będziemy mieli być może wymianę nuklearną, i to jest poważny człowiek, który za administracji Reagana i Trumpa zajmował się różnymi sprawami istotnymi. No więc rzeczywiście spotkało się z odzewem, ale też z krytyką. Ale to mniejsza z tym już, co tam ma Goldman. Dla mnie, jako tutaj przedstawiciela Międzymorza, trochę mało ma znaczenie, co napisał Goldman. Bardziej, czy realizował interesy Polski. Moim zdaniem to próba założenia dwóch kapeluszy naraz poprawiło położenie Polski, ale przyspieszyło decyzję o konfrontacji Europy z Rosją, co na swój sposób pomogło, bo baliśmy się w Polsce, że Europa nie stanie do walki systemowej z Rosją. Jeszcze to się nie wydarzyło, ale tak jak gdyby Sikorski próbował ją zaciągnąć na tą drogę. Coś takiego. Coś takiego, tak? Coś w tym stylu. I ta deklaracja Macrona o tym, to też pomaga. Jest taka bardzo odważna linia polityki zagranicznej państwa polskiego, ale w oparciu o konsolidację europejską, która byłaby festung Europa przeciwko Rosji. Czyli, że kamieniem węgielnym w Stanach Zjednoczonych Europie byłaby wojna z Rosją, czy tam konfrontacja z Rosją. I tak naprawdę porwanie Niemców od Rosji i porwanie ich do tego Imperium Europejskiego, ale na zasadach takich, których Niemcy nie chcieli na początku. No to byłaby odważna polityka, gdyby się udała. Myślę, że byłaby nie do pogardzenia. Natomiast, wiesz, ja mówię tu o modelach, tak? Nie czytam raportów polskiego MSZ-u, co tam jest, co się dzieje. Zobaczymy. Ale
Jasne.
tak wyczuwam, że Radek Sikorski może mieć takie intencje, tak? Żeby to rozegrać w ten sposób i porwać politykę niemiecką. Porwać. Porwać za głównym nurtem, który on tworzy też narracją i pchaniem tego wątku i dmuchaniem żagle Macronowi. No i to jest prawdziwa polityka. Czy ona będzie zgubna, czy ratująca dla państwa polskiego, to się okaże.
To jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, co się rzeczywiście dzieje w Europie, no bo te deklaracje Macrona i zachowanie też Francji, przede wszystkim prezydenta Francji, to już jest obrosło taką nawet memami, że on całkowicie zmienił swoją politykę. I ja jestem ciekawy, już na koniec cię zapytam, jak sądzisz, czego oni się dowiedzieli? Czego ci wszyscy politycy europejscy, nie tylko też amerykańscy, dowiedzieli się, albo jaką informację dostali, że tak nagle zaczęli poważnie traktować zagrożenie ze strony Rosji? Ja też o to pytam w kontekście tego, co ja często dostaję od moich widzów, a ostatnio w sposób już bardzo intensywny. Wiadomości pod tytułem: Panie Mateuszu, a to będzie ta wojna za 3 lata, za 4? Trzeba kupować złoto, warto kupować mieszkanie, warto brać kredyty. Co byś w ogóle powiedział takim osobom? Ale przede wszystkim chcę cię zapytać, jak myślisz, czego dowiedział się Emmanuel Macron? Czego dowiedzieli się politycy brytyjscy? Chociaż oni zawsze byli bardzo ostro nastawieni do Rosji, ale nie tylko brytyjscy. Czego się dowiedzieli politycy europejscy, też nasi politycy, którzy ewidentnie czują powagę sytuacji?
Na pewno się nie będę wypowiadał co do inwestycji, złoto, mieszkanie i tak dalej.
Nie, tak, tak, to nie, to było żart, nie wiesz.
I to poważne decyzje indywidualnych,
tak,
ludzi
osobiste.
Co do Macrona i wszystkich, i tego po prostu ostatnio wzmożenia, podejrzewam, że nas zastąpiły 3 zjawiska jednocześnie. Po pierwsze, okazało się, że samo przehandlowanie Donbasu i Krymu nie uratuje od konfrontacji z Rosją, bo to nie o to chodziło Rosjanom i wcale nie chcą się tylko kontentować tym. Proste. I to nawet nie chodzi o zabory terytorialne, to chodzi o złamanie architektury bezpieczeństwa i że mogą żądać dalej kolejnych rzeczy. I co mi zrobicie? Nie oddam panu płaszcza i co mi pan zrobi? I że to tylko siła może zatrzymać. To była ta druga, była taka, że zdali sobie jednocześnie, że amerykańska siła tego nie zatrzyma, bo Trump mówi, że nie będzie NATO i że może okazać, że Amerykanów nie będzie, bo uspokajało też, ale jakby co, to Amerykanie, prymat, tam, prawda? No a trzecie, że dostali raporty, że amunicja nie jest produkowana, nie ma fabryk, nie ma bawełny tej tam do produkcji prochu, generalnie jest lipa i nie ma przemysłu do produkcji wojennej, a jeżeli jest, to trzeba to absolutnie, to długo potrwa, zanim to zostanie zmienione. I przerażenie ich ogarnęło. Przerażenie, że taki Trump wygra wybory, Kijów upadnie, jeszcze zostanie zdobyty Charków, Kijów, Odessa, Rosja zapuka, wiesz, Polskę, a ci nie mają amunicji, sprzętu, niczego. Tak?
Rosja produkuje miesięcznie 250 tysięcy pocisków artyleryjskich, a resztę a jeszcze dodatkowo dostaje od Iranu i Korei Północnej rakiety balistyczne.
I cały szlak trafi, cały tę wiarę w imperium wartości, wspólny handel, Europę, wspaniałe miejsce na świecie, w którym żyjemy, prawda? Szlak trafi. Macron to zrozumiał. Moim zdaniem odchodzi. I teraz to była łatwiejsza część zadania. I tak jest nieźle, ale to była łatwiejsza. Dużo trudniejsza jest. Jakie remedium? To jest trudniejsza sprawa.
No tak. Co, wojsko na Ukrainie? Natowskie? Tak jak proponuje Macron?
No zapraszam, Amerykanie i Francuzi, proszę bardzo, przodem. Przodem, jak powiedzą pół roku, postrzelają się trochę i Rosjanie się do tego przyzwyczają w korelacji sił i środków, to my możemy pomyśleć ewentualnie o naszym wyjściu. Na samym końcu sytuacji, jako zwycięzcy.
No a
nie da się wmanewrować, że to jest blisko nas, więc mamy to.
A to drugie pytanie, oczywiście nie o złoto, nie o inwestycje, bo ja też tym osobom, które o to pytają, odpisuję w ten sam sposób, jak powiedziałeś, że to jest osobista decyzja, ja nie jestem doradcą finansowym, natomiast myślisz, że może być wojna, może być Polska w wojnie za 3-4 lata? To jest pytanie od widzów mojego kanału.
Zależy od postawy też Polski, no, od wielu rzeczy, ale to, że będziemy poddani przymusowi, szantażowi różnego rodzaju w zakresie bezpieczeństwa, jestem pewien, że przyjdzie test odporności państwa polskiego bardzo szybko.
Ze strony Rosji?
No tak, ze strony Rosji. I generalnie próżnia bezpieczeństwa.
Jest. No jak zwykle nie kończymy pozytywnymi wnioskami, no ale sytuacja jest jaka jest, proszę Państwa. Pozdrawiam Państwa z Buczy. Jacku, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem był dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future.
Dziękuję. Dziękuję pięknie, Mateuszu. Pozdrawiam Państwa.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.